Przy mikrofonie Stefan Sękowski, a gościem Radia Lublin jest wiceprezes partii Wolność, dawniej Korwin, Przemysław Wipler. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy Grzegorz Schetyna byłby lepszym premierem niż Beata Szydło?
Z całą pewnością nie chciałbym podejmować tego eksperymentu. Myślę, że byłoby to zmienił stryjek siekierkę na kij. Jak Polacy nie potrzebują takich zmian, czym były rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ja jeszcze nie zapomniałem. Myślę, wielu Polaków jeszcze nie zapomniało. I to nie byłaby dobra zmiana, ani prawdziwa zmiana. Prawdziwa zmiana to jest zmiana polityka takiego jak Beata Szydło, polityka, który ma pod pewnymi względami wrażliwość konserwatywną, a jednocześnie bardzo socjalną, na polityków, którzy są wolnościowi i mają inną wizję rozwoju gospodarczego Polski, zarządzania Polską, takich jak właśnie z partii Wolność, z naszej partii.
No tak domyślałem się, że mniej więcej taka odpowiedź może paść, no ale jednak was w tym momencie w Sejmie nie ma, nie macie szabel nawet tylu, żeby zgłosić taki wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Platforma Obywatelska za to ma. I co prawda pewnie tego nie wystarczy, aby Grzegorz Schetyna został premierem, no ale jednak ten wniosek zostanie złożony i pewnie do takiego głosowania dojdzie. I gdyby pan był posłem, to jakby pan się zachował w takiej sytuacji?
Pewnie wyjąłbym kartę albo nie zagłosowałbym po prostu za taką zmianą albo wstrzymałbym się w głosowaniu. Naprawdę nie widzę niczego dobrego w zamienianiu Beaty Szydło na Grzegorza Schetynę, zwłaszcza w sytuacji, w której rząd ma stałą, stabilną większość parlamentarną, nic się tutaj nie zmieniło. I prawda jest taka, że jedyną osobą, która byłaby w stanie obalać obecny rząd, jest albo Jarosław Kaczyński, albo Jarosław Gowin, albo pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bo każdy z nich ma za sobą określonych ludzi. Tak naprawdę, gdyby Jarosław Kaczyński postanowił, że nie podoba mu się premier, mógłby zmienić premiera, byłoby konstruktywne wotum nieufności. Gdyby któryś z tych polityków tzw. Zjednoczonej Prawicy zdecydował się, że nie chce dawać twarzy do polityki obecnego rządu, to mógłby próbować, ale wątpię, by na Zbigniewa Ziobrę zagłosowała Nowoczesna, Platforma, a akurat Jarosław Gowin jest w takim miejscu, że mając za sobą, nie wiem, 10 posłów z własnego grupowania, może 8, i mając możliwość przekonania całej reszty, mógłby doprowadzić do zmiany rządu, ale Jarosław Kaczyński o tym wie, pamięta i stara się działać w taki sposób, żeby to był bardzo mało prawdopodobny scenariusz. A z całą pewnością Schetyna i Platforma nie są w stanie dokonać zmiany premiera w chwili obecnej i robią sztukę dla sztuki, żeby wypełnić nam głowy i telewizory łomotem międzypolitycznym, który nic w naszych życiach nie zmieni.
Czyli w zasadzie też ta nasza rozmowa dotyczy tematu, który jest w jakiejś mierze zastępczy według pana, jak rozumiem, no ale jednak Sławomir Neumann twierdzi, że jest to okazja do tego, żeby podyskutować na temat tego półtora roku
to
rządów.
Prawda, to prawda.
I jeżeli chodzi właśnie o podejście, no jakby podsumował w jednym zdaniu właściwie rządy Beaty Szydło od 17 miesięcy demoluje Polskę, polską demokrację, praworządność, zawłaszcza swobody obywatelskie, atakuje samorządy, niezależne sądownictwo, a w ostatnich dniach, tygodniach skompromitował Polskę na arenie międzynarodowej. Na jednym wydechu trudno to wymienić, ale czy rzeczywiście tak jest?
Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to z całą pewnością poważnie pomyślałbym o zmianie ministra spraw zagranicznych na miejscu pani premier Beaty Szydło i myślę, że gdyby nie ten wniosek o wotum nieufności wobec premier, to ona większą łatwość miałaby, żeby zrobić coś, co jest naprawdę potrzebne, czyli zmieniłaby pana ministra Waszczykowskiego na kogoś sprawniejszego, mniej kłopotliwego, zgrabniej prowadzącego politykę zagraniczną, bo począwszy od samodonosu, którego dopuścił się pan minister Waszczykowski, to on zaprosił do nas Komisję Wenecką, która nam laurki wystawiała przez rok i mieliśmy ten tragiczny serial, w którym Polska się musiała tłumaczyć, że nie jest wielbłądem, bo to, że jest wielbłądem, takie świadectwo wystawiła jej organizacja, którą sam pan minister Waszczykowski zaprosił. Niewątpliwie gigantycznym problemem wizerunkowym są baty w postaci 27 do 1, takie głosowanie tylko raz widziałem w życiu, jeden chłopak nie do końca stabilny startował do zarządu naszej wspólnoty mieszkaniowej i on dostał tylko swój własny głos na 150 parę osób. To było równie bolesne, więc mniej więcej on wyszedł zaraz po tym głosowaniu. Czyli taki... myślę, podobnie się musiała czuć pani premier, nie chciała robić konferencji prasowej nie bez przyczyny po tych głosowaniach.
Czyli taki wniosek utrudnia ewentualne rzeczywiste, realne zmiany?
Opóźnia moim zdaniem coś, co jest dla Polski ważne i potrzebne, czyli zmiana personalna pana ministra Waszczykowskiego. Niemniej jednak sam wniosek o wotum nieufności dla rządu czy dla danego ministra to jest moment, gdy podsumowuje się, co rząd robi w danych obszarach. I dla nas, dla Partii Wolność, dla Wolności, polityka gospodarcza polegająca na tym, żeby wszędzie szukać złodzieja, zwiększać fiskalizm, ordynację podatkową w taki sposób zmienić, żeby mniej chronić prawa podatników, obywateli, przedsiębiorców. To nie jest właściwa linia, to nie jest dobra linia. Sytuacja, w której rząd obiecał podniesienie kwoty wolnej z 3 do 8 tysięcy złotych i tego nie zmienił, to jest coś, co nam się nie podoba.
No, sytuacja zmiany nastąpiły, jeżeli chodzi o kwotę wolną, chociaż nie tak, jak
nie,
tak,
kwoty, zmiany zaszły tylko w ramach wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko w stosunku do osób najmniej zarabiających i część z tych osób zapłaci większy podatek, część osób zapłaci mniejszy podatek, po prostu wprowadzono suwak wśród tych osób naprawdę, naprawdę najmniej zarabiających, a nie to obiecywali nam Andrzej Duda czy Beata Szydło w kampanii 2 lata temu. Oni o tej porze obiecywali nam 8 tysięcy kwoty wolnej, nie zrobili tego. Obiecywali cofnąć podwyżki VAT-u wprowadzone przez Donalda Tuska, nie zrobili tego. Obiecywali, żeby zlikwidować podatek od miedzi i srebra, czyli podatek od KGHM-u, który bardzo mocno w tą firmę i cały region uderza, nie zrobili tego. I tych rzeczy, które nam obiecali, których nie zrobili, jest niestety zbyt wiele. Z drugiej strony Platforma nie ma specjalnego tytułu, by krytykować te rzeczy, bo sama mi politycy Platformy, którzy teraz chcą atakować o rząd Beaty Szydło, to są ludzie, którzy 4 razy głosowali za odrzuceniem projektu podniesienia kwoty wolnej. Jako poseł tamtego Sejmu o tym doskonale wiem. Rabowali nasze oszczędności z OFE i mógłbym tutaj wymienić, jak oni naruszali prawa obywatelskie, więc można powiedzieć, ktoś, kto wczoraj kradł zboże, dzisiaj nie może krzyczeć łapaj złodzieja, bo nie ma sam czystych rąk. Widać to, krótko mówiąc, tą złodziejską robotę poprzednich 8 lat na tych rękach, które krzyczą hej, zobaczcie, co oni niedobrego robią, ci źli ludzie od Jarosława Kaczyńskiego.
A propos Trybunału Konstytucyjnego, wczoraj zapadł wyrok w sprawie ustawy o zgromadzeniach. Trybunał uznał, że ta ustawa uchwalona przez większość obecną jest zgodna z konstytucją, jak pan to widzi.
Moim zdaniem niestety Trybunał po tym, co się działo wokół niego w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy, stracił swój autorytet. Dla mnie, jako dla studenta prawa, prawnika, osoby zajmujących się działalnością publiczną, do mniej więcej 2 lata temu było oczywiste, że ukoronowaniem kariery prawniczej, taką perłą w koronie dla osoby, która wiele lat pracowała w służbie publicznej, osoby, która ma doświadczenie wiedzy prawniczą, takim idealnym miejscem na zakończenie pracy, ostatnim dobrym miejscem pracy jest Trybunał Konstytucyjny, taka absolutnie fundamentalna dla systemu prawnego instytucja. Niestety to, co się wydarzyło, to jacy ludzie, w jakim trybie zostali pozgłaszani, wszystko, co się działo wokół tej instytucji, również to, co robił były prezes Trybunału, pan sędzia Rzepliński, to, co robiła Platforma Obywatelska w ostatnich miesiącach swojej kadencji, to wszystko tą instytucję zniszczyło i moim zdaniem od Trybunał będzie można odbudować, zmieniając konstytucję, doprecyzowując pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego.
Jak?
I wyłaniając, na przykład Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa, moim zdaniem nie powinien mieć prawa odmawiać ochrony praw obywatelskich, bo rządowi brakuje pieniędzy. Słynna korespondencja między byłym szefem Trybunału a ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem, w którym szef Trybunału pyta, czy gdybyśmy orzekli, że kradzież oszczędności Polaków z OFE jest jednak niekonstytucyjna, czy macie pieniądze, żeby je oddać Polakom? I odpowiedź była, nie, nie mamy. Aha, czyli nie chronimy i jest tak zwana probudżetowa wykładnia, że mając na celu stabilność budżetową, nie chronimy praw Polaków.
Ale tego nie było w uzasadnieniu tak naprawdę.
To nie było, oczywiście.
Wszyscy wiedzą, ale tajemnica Poliszynela, że tym się się Trybunał kierował.
Ale bardzo często, ale bardzo często Trybunał wręcz w uzasadnieniach pisze, że zasadą konstytucyjną jest zasada stabilności budżetu i gdyby oddać pieniądze, które państwo niesłusznie zabrało, to by były problemy z bieżącym obsługą długu, wypłatą emerytur, wypłatą pensji i tak dalej. Dla mnie państwo, które im jest biedniejsze, im mniej ma pieniędzy, tym bardziej może okradać Polaków, to jest patologia. Dlatego uważamy, że Trybunał Konstytucyjny powinien chronić praw obywatelskich niezależnie od tego, czy są na to pieniądze, czy nie. Po prostu taka według takich twardej rzymskich zasad prawa dura lex sed lex. Po prostu taka jest reguła, nie wolno Polakom zabierać pieniędzy. Zabraliście je bezprawnie, bezpodstawnie, oddajcie, bo tak wygląda zdrowe państwo, to buduje zaufanie między obywatelem a Polakami. Jesteśmy też jako Partia Wolność za tym, żeby połączyć Sąd Najwyższy z Trybunałem Konstytucyjnym, ponieważ nie ma sensu, żeby było kilka tak ważnych instytucji rozdzielnych. Nie widzimy podstaw, by Sąd Najwyższy był i oddzielny od Trybunału Konstytucyjnego, a jeszcze dodatkowo istniał sobie Naczelny Sąd Administracyjny i w ogóle nie podoba nam się istnienie odrębnego sądownictwa administracyjnego. Jesteśmy też za tym, żeby zmienić tryb wyboru sędziów, to powinien być tryb jednak zbliżony do wyboru takiego, który ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, ale powinna być jasna zasada, że nie może jeden rząd, jedna administracja, po prostu, bo tak się ładnie ułożyły terminy, wymienić tylu sędziów, żeby uzyskać na prostą, łatwą większość.
W Stanach w tamtym roku mieli bardzo podobny problem z naszym. Większość republikańska w kongresie blokowała miesiącami kandydata i zrobiła to zresztą skutecznie.
Ale zgodnie z konstytucją mieli prawo nie powołać, bo właśnie po to dali im prawo powoływania bądź nie. To było ich absolutne uprawnienie, a dlatego, że w Stanach doskonale rozumieją, że wybór sędziów Sądu Najwyższego to jest prawdziwa, najgłębsza zmiana polityczna, bo oni są dożywotnio tymi sędziami, nie jak u nas w Polsce na 7 lat i śmierć sędziego Scali, bardzo dobrego, konserwatywnego sędziego, to był moment, w którym można było wprowadzić bardzo lewicowego sędziego, co próbował zrobić zresztą pan prezydent Barack Obama, nie mając specjalnie ku temu mandatu i przez kilkanaście miesięcy był wakat w Sądzie Najwyższym, ale ten sąd nie przestał działać. On cały czas orzekał, cały czas funkcjonował, a w chwili obecnej jest jasne, że niestety mamy drukarzy, jestem głęboko o tym przekonany, że są zbyt blisko związani z partią rządzącą, z koalicją rządzącą, nowo powołani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, wręcz z ław poselskich.
Sędzia Pszczółkowski akurat temu, przykład sędziego Pszczółkowskiego akurat temu przeczy.
Dlaczego?
Dlatego, że chociażby zgłosił zdanie odrębne do wczorajszego wyroku.
W sytuacji, w której...
Można by tutaj parę jeszcze przykładów przytoczyć.
Ale to nic, to absolutnie nic nie znaczy, bo powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy wiesz, że i tak przejdzie, to dla powodów wizerunkowych, bo byłeś jeszcze wczoraj posłem Prawa i Sprawiedliwości, zgłoś zdanie odrębne, kiedy to tak naprawdę niewiele cię kosztuje. W sytuacji, w której to by przeważyło o wyroku, o rozstrzygnięciu, to naprawdę miałoby swoją wagę, a taka taktyka wizerunkowa polityczna sprawia, że pan sędzia zachował się roztropnie, budując sobie wizerunek. Niech on kiedyś zagłosuje w taki sposób, że to będzie miał wpływ realnie na rozstrzygnięcie, to będę bił się w piersi i przepraszał i będę mówił panie sędzio, przepraszam, popełniłem błąd w pańskiej ocenie, a to moim zdaniem, zresztą to nie był pierwszy raz i pierwszy rząd, który swoich polityków wrzuca do Trybunału Konstytucyjnego. Ja pamiętam, jak Marek Kotlinowski z ław poselskich LPR-u trafiał do Trybunału, jak politycy ZHN-u, PC, no, mógłbym długą listę wymieniać, po prostu trafiali do Trybunału Konstytucyjnego, a sytuacja, w której jest tak głęboka zmiana personalna podczas jednej kadencji i wiadomo, że ma się pakiet kontrolny, jeszcze dodatkowo zmieniano kilkukrotnie ustawę o Trybunale, to jest moment, w którym no niestety jestem przekonany, że ten wentyl bezpieczeństwa, którym był Trybunał wobec złych rządów, często niedziałający, przestanie działać w ogóle.
No właśnie teraz mamy zagrożenie, jeszcze większe zagrożenie chaosem prawnym w Polsce. Profesor Sadurski na łamach Gazety Wyborczej zachęca sędziów do tego, żeby bezpośrednio stosowali konstytucję i właściwie zignorowali niekonstytucyjne przepisy ustawy uznane za konstytucyjne przez ten Trybunał Konstytucyjny. No i właśnie, do czego to doprowadzi w Polsce? Czy będzie sytuacja, w której na przykład przykład kolidować będą ze sobą rzeczywiście zgromadzenia cykliczne ze zgromadzeniami zgłoszonymi przez obywateli niezwiązanych z organizatorami zgromadzeń cyklicznych, które odbywają się od paru lat w Polsce?
Powiem tyle. To, co się dzieje, pokazuje, jak złą konstytucję uchwalono w 1997 roku, jak zła jest konstytucja Aleksandra Kwaśniewskiego.
Ale teraz jest pytanie, co robić w tej chwili z tym problemem.
W tej chwili, jeżeli sędziowie zaczną na szerszą skalę korzystać ze swojego uprawnienia orzekania przez bezpośrednie powołanie się na konstytucję, to oczywiście pogłębi się chaos, który i tak ma miejsce i bez tego. A moim zdaniem to się wydarzy. Sytuacja, w której mamy uchwały Zgromadzenia Sędziów Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy kontestuje przepisy prawa, kontestuje działania Trybunału Konstytucyjnego, a się uważam, możemy tego spokojnie spodziewać. Jest sytuacja, w której będzie nasilała się wojna między organami władzy sądowniczej, a władzą wykonawczą, Trybunałem Konstytucyjnym. To jest taki chaos i wojna wszystkich z wszystkimi, w której zwykły obywatel jest najbardziej zagubiony i poszkodowany. A to są konsekwencje źle zdefiniowanego systemu podczas prac nad Konstytucją 97 roku. Wszystkie jej wady wyszły przy dużym napięciu politycznym, z którym bez wątpienia mamy do czynienia w Polsce, a dobrze działający samochód to samochód, który się nie rozpada przy prędkości 120 na godzinę, a czymś takim jak prędkość 120 km na godzinę, albo i lepiej jest obecna polska polityka. To zaczynają odpadać koła, odpadać lusterka, w środku nic nie słychać, oprócz świszczenia i buczenia. No krótko mówiąc, państwo polskie przy takim napięciu przestaje funkcjonować, a impuls pogłębiający najgłębszą tragedię Polaków, czyli masowe wyjazdy z własnego kraju, niestety się nasila zamiast spadać i w zeszłym roku wyjechało 170 tysięcy, 160 kilka tysięcy Polaków. W tym roku nadal Polacy będą wyjeżdżać, bo nie ma prawdziwych, dobrych zmian, fundamentalnych zmian polityki gospodarczej, ekonomicznej i w relacji państwa-obywatel, które są tak ważne dla nas, dla wolności, dla partii Janusza Korwin-Mikkego i mojej.
A my dojechaliśmy do końca naszej audycji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gościem Radia Lublin był Przemysław Wipler, Partia Wolność.
Dziękuję bardzo.
Stefan Sękowski, do usłyszenia.